Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
W studiu Radia Ortodoksja jest z nami Jego Ekscelencja, najprzewielebniejszy arcybiskup Jakub, zwierzchnik diecezji białostocko-gdańskiej. Witajcie, Władyko.
Witam, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Z Władyką Jakubem będziemy dzisiaj rozmawiać na dosyć kontrowersyjny temat. Ten temat z reguły pojawia się wtedy, kiedy mówimy o karaniu za wyjątkowo ciężkie przestępstwa. Chodzi tutaj o ten najwyższy wymiar kary, to znaczy o karę śmierci. Zanim jednak jeszcze zapytam o stosunek naszej cerkwi właśnie do tej kary śmierci, to najpierw chciałbym, żeby Władyka wyjaśnił dla naszych słuchaczy, czym jest samo pojęcie śmierci. Czy życie jest zawsze związane ze śmiercią i czy od zawsze tak było?
No, śmierć była obcą człowiekowi do jego upadku. Bóg stworzył człowieka dla wieczności. Tylko pierworodny grzech wprowadza do tego świata śmierć. I śmierć była skutkiem grzechu. Ale proszę zwrócić uwagę, bo często tak słyszymy w bardzo uproszczony sposób, że śmierć to jest kara za grzech pierwszych ludzi. Ale kiedy dokładnie się przyjrzymy tekstom biblijnym, to właściwie nigdzie nie znajdziemy tam słowa kara, że śmierć jest karą za grzech. Jest to bardziej jako skutek grzechu, jako coś, co musiało się stać po naruszeniu przykazania, pierwszego przykazania. I w Księdze Rodzaju 2:16 czytamy tak: z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. I podobnie również mówi apostoł Paweł. Apostoł Paweł bardzo dużo mówi o śmierci, że to jest to skutek grzechu pierworodnego. Też nie używa, że to jest kara za grzech. Na przykład tak w liście do Rzymian apostoł Paweł mówi: zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie Chrystusie. Też nie karą, lecz zapłatą. I dlatego też możemy spotkać u ojców Kościoła, dokładnie pisze o tym Włodzimierz Łoski, że śmierć ma też inny wymiar, że śmierć daje możliwość powrotu do raju. Śmierć właściwie przerywa nienaturalny stan dla człowieka, w który człowiek wstąpił po swoim upadku.
No właśnie, bo z reguły jest tak, kiedy mówimy o śmierci, kiedy myślimy nawet o tej śmierci, to od razu wzbudza to w nas jakieś złe, może takie negatywne emocje. Boimy się, nie wiemy, co jest przed nami. Z tego, co Władyka mówi, możemy to rozumieć w ten sposób, że w śmierci można również doszukać się pozytywnych emocji, pozytywnych stron.
Święty Grzegorz Palamas mówi w ten sposób, że jedyne, co jest złe w tym świecie, to grzech. Nawet śmierć nie jest złem. No właściwie dla człowieka wierzącego śmierć nie jest aż takim tragicznym momentem. To nie jest przerwanie jego istnienia, to jest tylko moment przejścia do innego stanu. Ale właśnie śmierć przerywa nasz byt w skażonej naturze. Daje to możliwość przezwyciężyć grzech i otrzymać powrót do raju.
Władyko, nasza tematyka kara śmierci, ona konotuje z takim pojęciem jak sprawiedliwość. To znaczy kara i sprawiedliwość to są takie dwa pojęcia jurydyczne, pojęcia prawne. I oczywiście słownikową taką definicją sprawiedliwości społecznej jest, ja zacytuję, przyznanie człowiekowi tego, co z tytułu jego wkładu pracy lub zasług słusznie mu się należy. Ale jak Władyka odniósłby się do sprawiedliwości, jeśli istnieje taki termin jak sprawiedliwość w ujęciu teologicznym? Czy byłoby to również, bym powiedział, wpisujące się w ramy zadośćuczynienia, mające charakter penitencjarny? Czy może ta sprawiedliwość w ujęciu teologicznym ma wymiar nieco inny, może bardziej od strony miłosierdzia?
No to właśnie, jeśli będziemy mówić o sprawiedliwości Bożej, to to ma całkiem inny wymiar. Wierzymy w tą sprawiedliwość Bożą i ona się zrealizuje dopiero po naszym zmartwychwstaniu, kiedy każdy stanie przed tronem Najwyższego i otrzyma sprawiedliwy wyrok, sprawiedliwą zapłatę. Natomiast jeśli chodzi o sprawiedliwość w tym pojęciu ziemskim, no to tu była mowa chociażby o to, że każdy otrzymuje sprawiedliwą zapłatę za to, co wykonuje. Ale w tym kontekście jest też rozumiana zapłata za złe uczynki. I wtedy tą zapłatą jest na przykład śmierć, do której no, egzekucja jest jak niejako wyrównaniem rachunku i jest w pewnym sensie zadośćuczynieniem. Jeśli idzie mowa o tym starotestamentowym oko za oko, ząb za ząb, no to tu właśnie to jest w kategorii tej sprawiedliwości. Jeśli ty zabiłeś kogoś, no to i śmierć, twoja śmierć jest niejako zadośćuczynieniem za to. I w tych mniejszych, tak, jeśli wybiłeś komuś ząb, no to tobie też ma być wybity ząb. I to jest w tej jako sprawiedliwości. Ale czy może być kara śmierci zadośćuczynieniem komuś? Właściwie kara śmierci była postrzegana nie tylko jako w tej kategorii sprawiedliwości zadośćuczynienia, ale również pozbycia się, i tak będzie później na karę śmierci, niektórzy będą patrzeć, że pozbycia się kogoś, kto jest zagrożeniem. W ten sposób też patrzono na karę śmierci, nie tylko w pojęciu tego zadośćuczynienia.
Władyko, w Starym Testamencie powszechna jest zasada oko za oko, ząb za ząb, co oznacza, że sankcja jest identyczna ze skutkiem przestępstwa. My o tym wiemy. Wiemy również, że w Starym Testamencie kara śmierci występowała. Za jakie dokładnie przewinienia skazywano winnych na tą właśnie, na ten najwyższy wymiar kary?
No, o ile przykazanie mówi nie zabijaj, tak? To już w Księdze Kapłańskiej i w Księdze Wyjścia jest bardzo dużo zaleceń, kiedy mamy stosować karę śmierci. I tak na przykład w pierwszej kolejności są to grzechy przeciwko czci prawdziwego Boga. To idololatria, czyli czczenie innych bogów, bożków. To dalej znowu bluźnierstwo i przekleństwo. W tym właśnie grzechu pierwszym, bluźnierstwo, osądzono naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Później praktykowanie magii i czarów i naruszenie nawet szabatu. I do przestępstw karanych śmiercią też należały grzechy skierowane przeciwko rodzicom, a więc uderzenie rodzica lub złorzeczenie rodzicom nawet. Do innych grzechów, za które należało karać śmiercią, należały chociażby takie jak cudzołóstwo, homoseksualizm, kazirodztwo. Oczywiście możemy też zobaczyć, że ta kara nie zawsze była stosowana. Chociażby kiedy przyprowadzono do Jezusa Chrystusa kobietę ujętą na cudzołóstwie i zapytano, prawo nakazuje taką, żeby ukarać ją właśnie karą śmierci. Jezus Chrystus odpowiada, że kto jest bez grzechu, ten niech pierwszy rzuci w nią kamień. To jeśli chodzi o Żydów, ale kara śmierci była powszechnie stosowana też przez inne narody, które właściwie nie miały kontaktu z tradycją biblijną. Też kara śmierci była bardzo rozpowszechniona.
Władyko, Stary Testament oczywiście obfitował właśnie w taki charakter czysto prawny, ale pomimo, że sam Chrystus mówi o tym, co wspomnieliście, kto jest z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem, jakby zawieszając, prawda, wykonanie tego wyroku, ktoś by mógł pomyśleć, że wraz z nastaniem nowej epoki, nowego przymierza, nowego testamentu, te wszystkie jakby przepisy się anulują. Ale jednak i Nowy Testament jest pełen, byśmy powiedzieli, słów Chrystusa, czy wydarzeń z życia pierwszych chrześcijan, które też obfitują w karę śmierci. I ja tutaj przytoczę taki fragment z Dziejów Apostolskich, to znaczy apostołowie aprobują też śmierć sprowadzoną przez Boga na Ananiasza i Safirę jako karę za ich nieuczciwe postępowanie. Chodzi oczywiście o Dzieje Apostolskie, rozdział 5, wersety 1-11. To znaczy, że jest pewna zasadność w wymierzaniu kary śmierci w ujęciu Pisma Świętego.
Ale nigdzie w Piśmie Świętym już nie znajdziemy, Nowego Testamentu nigdzie nie znajdziemy takiego zalecenia, jakie było w Starym Testamencie, że za to i za to ma być zastosowana kara. Tego już nigdzie nie ma. To, że to dobry przykład, że ci byli ukarani, ale właśnie zostali ukarani nie przez apostołów. Nie oni wymierzają karę, a Bóg. I to dobry przykład. Bóg jest dawcą życia i Bóg może przerwać to życie, kiedy należy, ale apostołowie sami na pewno by nigdy, widząc ich oszukiwanie pierwszej gminy chrześcijan, pierwszych wierzących, nigdy by się nie zdobyli na dokonanie kary śmierci. Nigdzie w Piśmie Świętym nie znajdziemy. Raczej znajdziemy o wybaczaniu, że mamy wybaczać. I teraz, kiedy mówimy o tym, że tak, kara śmierci była rozpowszechniona wtedy, sam Jezus Chrystus został ukarany niejako karą śmierci, został wydany na śmierć. Żydzi podejmują decyzję nie po prostu, że chcą się pozbyć Jezusa Chrystusa i postanawiają go zabić. Nie, oni chcą być w porządku w stosunku do swojego prawa. Oni szukają, oczywiście było to bardzo chytre, ale szukają niejako sobie alibi. Oni szukają w starotestamentowym prawie podstaw do skazania Jezusa Chrystusa na śmierć. I ten sąd nad Jezusem Chrystusem, który się odbywa, kiedy rzeczywiście oni szukają świadków, ci świadkowie mówią różne rzeczy o Jezusie Chrystusie, że powiedział, że zburzy świątynię, ale kiedy go pytają, czy ty jesteś, tak, tym Mesjaszem, Chrystusem, Synem Bożym, i kiedy Chrystus potwierdza to i mówi, że i zobaczycie w chwale, tak, siedzącego po prawicy Ojca, to odpowiadają, a cóż my jeszcze szukamy świadków? Słyszeliśmy sami jego bluźnierstwo. Każdy, kto mówi, że jest Bogiem, kto jest, to jest bluźnierstwem, tak? A więc jest podstawa do ukarania. I teraz, kiedy idą z tą podstawą do Piłata i mówią mu, że mają podstawę ku temu, żeby on został ukarany, oni nie mogą dokonać kary śmierci, bo byli, oczywiście, to tylko to mogli wykonać po osądzeniu przez urzędnika cesarstwa rzymskiego, a więc prowadzą go tam, dają podstawę, ale Piłat mówi, że to jest wasze prawo, ono go nie obowiązuje właściwie, także sami sądźcie go. To wtedy znowuż podstępnie Żydzi szukają innej podstawy, tak bym się wyraził, prawnej, już teraz w prawie rzymskim, w prawach cesarstwa, żeby i tam znaleźć podstawę do tego, żeby został skazany na śmierć. I od razu mówią, kto się czyni królem, to sprzeciwia się władzy cesarza. I krzyż właściwie, który był najbardziej haniebną i najbardziej okrutną karą śmierci, staje się od tego momentu symbolem naszego zbawienia. Ale tu jeszcze też chyba trzeba wziąć to pod uwagę, że trzeba zrozumieć różnicę między naszymi czasami a ówczesnymi. Teraz mamy więzienia. Właściwie ci, którzy pracują, utrzymują te więzienia. Państwo dysponuje środkami, które może utrzymywać więzienia. Można kogoś trzymać nawet na dożywociu i go utrzymywać i karmić, tak, dawać mu miejsce. Kiedyś było troszkę inaczej. Kiedyś nie było takiej możliwości. Zresztą kto go miał utrzymywać? Przeważnie było tak, że skazany wykonywał ciężkie prace. Sam musiał siebie wyżywić, a ponadto swoją pracą zadośćuczynić społeczeństwu za swoje przewinienia i jakieś przestępstwa. I przeważnie ten człowiek szybko umierał w tej katorżniczej pracy. Właściwie wtedy kara śmierci wydawała się, że jest lżejszą od tej ciężkiej pracy i męczarni. Cóż znaczy zabić? Dlatego też były różne kary śmierci. Były bardzo lekkie, kiedy skazywano przez podcięcie żył w wannie. Taki człowiek na przykład popijał sobie wino, podcinano mu żyły w ciepłej wodzie, on nie odczuwał, krew odpływała z mózgu, nie było niedotlenienia i on zasypiał. To była najlżejsza kara śmierci. Ale była ta najcięższa, najbardziej okrutna kara śmierci na krzyżu, kiedy ludzie nawet wisieli kilka dni na krzyżu, przeżywając straszne męczarnie. Człowiek był tak przybijany, żeby jak najdłużej mógł tam wisieć i cierpieć. Zabranie mu tylko życia nie będzie mu wymierzoną karą. On musi jeszcze cierpieć. Dla wielu kara śmierci byłaby po prostu czymś lekkim. Zwykła kara śmierci. Byłoby to postrzegane, że to jest żadna kara.
Władyko, ja chciałbym jeszcze wrócić do Nowego Testamentu, do tego, co powiedzieliście, tego, co dotyczy właśnie przepisów prawa. Wiemy o tym, że u nas w Polsce kara śmierci nie jest wykonywana, jest ona zawieszona. Ja chciałbym zacytować fragment z listu apostoła Pawła. I tutaj apostoł Paweł pisze tak. Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. I tutaj dwa wersety dalej, czytamy dalej. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz, jakby władza. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. Czy to oznacza, że my powinniśmy zaakceptować jako chrześcijanie karę śmierci, jeżeli takie są przepisy prawne i taka jest wola tu narodu?
Początkowo chrześcijanie byli przeciwni karze śmierci. Było to spowodowane tym, że pierwsi chrześcijanie za swoją już przynależność do chrześcijaństwa, za wyznawaną religią, byli skazywani na śmierć. Dlatego też ta asocjacja z karą śmierci jakby była i to, że mamy wszystkim wybaczać, że mamy nawet nadstawiać drugi policzek, jeśli ktoś uderzy ciebie, mówi o tym, że chrześcijanom kara śmierci powinna być obca. I właściwie każdy żyjący według Ewangelii nie powinien zasługiwać na karę śmierci, a więc ona nie może dotyczyć chrześcijanina. To taki pierwszy stosunek do kary śmierci. Kiedy później chrześcijaństwo po edykcie mediolańskim staje się najpierw dopuszczoną religią, a później nawet religią państwową, to oczywiście morale tych, którzy nazywają siebie chrześcijanami, było czasami bardzo niskie. I właściwie nie cerkiew, ale cesarstwo, które było już chrześcijańskie, ale nie odstępuje od kary śmierci. Jednak cerkiew nie znajdziemy nigdzie, żeby cerkiew występowała, żeby dokonywać kary śmierci. Znaczy, ja jeszcze wspomnę za moment, takie wzmianki niejako możemy znaleźć, ale cerkiew raczej milczała w tym momencie, kiedy cesarstwo dokonywało kary śmierci. Natomiast słowa apostoła Pawła trzeba przyjmować w takim kontekście, że Bóg przecież nie stworzył śmierci jako takiej. Natomiast i kara śmierci, i wszelka kara, i nawet ustrój, nasz ustrój, że są władze, tak, on jest o wiele późniejszy. Na początku nie było tego, to dopiero później. Zresztą w historii żydowskiej wiemy, że kiedy najpierw nie było króla, tak, to Żydzi chcieli mieć króla, ale po co wam król? Tak, wy macie sędziów, którzy sądzą, a króluje nad wami sam Bóg. Bóg was prowadzi. Nie, Żydzi chcieli jednak tego króla, bo inni mają królów, to my też chcemy mieć. W idealnej rzeczywistości niepotrzebne są żadne siłowe struktury, ani wojsko, ani policja, właściwie ani władze, jeśli każdy by żył zgodnie z wolą Bożą. Natomiast istnienie tych władz i istnienie struktur siłowych niejako jest dopuszczane teraz, jak akceptowalne, ponieważ wszystko, co pomaga w walce z grzechem, jest akceptowalne w tym momencie. Ale kiedy nastąpi odnowienie świata po zmartwychwstaniu, też nie będą już potrzebne ani władze, ani policja, ani wojsko. Będzie inny porządek, który... To w tym skażonym przez grzech świecie potrzebne są struktury, które walczą z rozprzestrzenieniem grzechu. I właściwie tak są postrzegane i te władze, i ten miecz, który władze nie na próżno, apostoł Paweł mówi, nosi miecz, żeby każdy się bał. Ta kara śmierci ma być przestrogą przed dokonywaniem złych uczynków. Ale w historii możemy znaleźć takie wzmianki, kiedy jest na przykład za czasów Włodzimierza Wielkiego na Rusi, kiedy Włodzimierz postanowił, że nie będzie już w jego państwie, kiedy przyjął chrześcijaństwo, nie będzie kary śmierci. Jest taka wzmianka, że to właśnie biskupi prosili o przywrócenie kary śmierci. Mówili bowiem, widzisz, jak się przestępstwo zaczęło szerzyć. A więc dana została tobie władza i ty masz ją sprawować, używając nawet tej siły i tego miecza. Ale to wszystko po to, żeby przeciwstawić się rozprzestrzenieniu grzechu.
Władyko, chcielibyśmy jeszcze zapytać, czy mamy obecnie stanowisko, jedne stanowisko cerkwi, czy mamy różne stanowiska poszczególnych cerkwi lokalnych dotyczące kary śmierci?
No chyba należy powiedzieć, że wszyscy mają podobne stanowisko. Cerkiew prawosławna wyraża opinię, że moratorium na wykonywanie kary śmierci czy całkowite od niej odstąpienie daje możliwość pracy duszpasterskiej ze skazanym. To pomaga, żeby ten człowiek, który jest oskarżony, żeby uświadomił swój grzech, żeby rozpoczął wewnętrzną przemianą prowadzącą do skruchy, naprawy, no i do tej ostatecznej resocjalizacji. Ważnym jest bardzo uświadomienie odpowiedzialności przed Bogiem, perspektywa sądu ostatecznego. Jeśli w tej pracy duszpasterskiej ze skazanym doprowadzimy go do wiary, przekonamy go, że jest Bóg, że jest sąd ostateczny i to przed Bogiem będzie odpowiadał za wszystkie swoje czyny, to dużo wtedy osiągamy. Wtedy może następować przemiana człowieka. I takim chociażby tu można wskazać na przykład znany rosyjski pisarz Fiodor Dostojewski był skazany na karę śmierci, ale później był ułaskawiony i wiemy, że jak to wszystko przeżył i jaki wpływ na niego wywarło to. Był, można powiedzieć, myślicielem, dlatego że wielkim myślicielem, dlatego że jego późniejsze powieści właśnie pokazują na tą wewnętrzną przemianę, na przemianę, jaka się dokonuje w człowieku, który dokonał przestępstw, tą wewnętrzną przemianę. Tak niektórzy mówią, gdyby ta kara była wykonana, jakiego byśmy stracili człowieka, który wpłynął później na wielu innych. I dlatego lokalne wszystkie kościoły prawosławne Nie to, że są, mówią, że kara śmierci nie powinna istnieć, wszystko, ale są jednak za tym moratorium i za nawet odstąpieniem od kary z tego względu. I jeszcze jest jedna podstawa, która mówi o tym, żeby jednak prosić o odstąpienie. To pomyłki, które czasami, pomyłki sędziowskie, które się zdarzają. Możemy słyszeć, może nie często, ale dość często możemy usłyszeć w mediach, że okazuje się, że ktoś, kto był skazany na długie lata, nie dokonał tego przestępstwa. I teraz akurat możliwości dochodzenia są o wiele większe. Są urządzenia, które pomagają w określeniu, dokładnym właściwie określeniu, czy pokazaniu dowodów, które świadczą o niewinności danego człowieka. Czasami ten dowód pojawia się po długich latach, kiedy ten skazany siedzi w więzieniu i okazuje się, że jest niewinny. Gdyby ta kara śmierci została wykonana, dowiedzielibyśmy się, że człowiek był skazany, zginął niesprawiedliwie. I to też jest jeden z argumentów, które kościoły jakby pokazują. Ale również trzeba powiedzieć, że Kościół naucza, że życie nie kończy się wraz z zakończeniem ziemskiej egzystencji człowieka. Dlatego też w przypadku wykonania egzekucji oskarżony w obliczu śmierci może, zawsze tak jest tak w krajach chrześcijańskich, może przystąpić do sakramentów pokuty i Eucharystii w nadziei otrzymania przebaczenia swoich win przed Bogiem i dostąpienia miłosierdzia w życiu przyszłym.
No bo tak mi się przypomina jeszcze przykład tego dobrego łotra, prawda, który też był skazany na śmierć, a jednak Chrystus zapewnia go, że jeszcze dziś będziesz ze mną razem w Królestwie Bożym, prawda? Więc tutaj też jest taka szansa. Ale Władyko, jeszcze jedno...
Uświadomienie swojego grzechu i pokuta otwiera nam bramy raju. Zresztą jest takie powiedzenie Bóg nie będzie nas karał za nasze grzechy, ale za to, że w nich nie pokutowaliśmy.
Jeszcze jedno pytanie nasuwa mi się tutaj. Przypominają mi się czasem obrazy z serwisów informacyjnych, kiedy to dla matki ginie syn. Ktoś zabił tego syna, prawda? I ta matka jest rozżalona, pełne emocje przez nią przemawiają i ona mówi, że tego sprawcę należy skazać na karę śmierci. I tutaj pojawiają się takie argumenty, chociażby prewencyjny charakter. Ten sprawca już więcej nikogo nie zabije, tak? Społeczeństwo jest bezpieczne. I kolejny argument, że to jest kara sprawiedliwa. Bóg jest sprawiedliwy, a kara śmierci jest proporcjonalnie sprawiedliwa. Tak? Jakby Władyka się do tego odniósł. Jakby przetłumaczyć dla takiej osoby?
To jest zawsze trudne wtedy, kiedy w emocjach, w pewnym afekcie, nawet czasami dokonywane jest drugie zabójstwo w afekcie, kiedy ktoś widzi, że jego dziecko zostało ośmiercone czy zgwałcone, tak? Dokonuje drugiego przestępstwa w afekcie, kiedy emocje wymykają się spod kontroli. Ale właśnie powinniśmy przygotowywać do tego, że my powinniśmy wybaczać. I to, co powiedziałem, śmierć nie kończy egzystencji tego człowieka. Ktoś, kto zginął niewinnie, nie kończy się jego egzystencja. On jest w innym życiu. Natomiast my postarajmy się nawet w takim przypadku okazać chrześcijańskie miłosierdzie względem innego. Jest to trudne, ale właśnie też na tym polega i ta praca duszpasterska, żeby tę osobę, która w tym momencie chce, żeby ktoś inny również został uśmiercony, żeby przekonać go, że to nie jest wyjście. Że jest sąd Boży jeszcze, a życie nie kończy się tu, na ziemi. I druga kwestia to ta kwestia zapobiegania, żeby to nie dokonywał. No, to nie znaczy, że tego kogoś wypuszczamy na drugi dzień, kiedy on dokonał takiego przestępstwa jak zabójstwo. Przeważnie ten człowiek siedzi to długo. Może to być nawet i dożywocie, tak? U nas jest chyba największe, jest 25 lat, nie ma dożywocia. Ale właśnie eliminujemy go ze społeczeństwa. On nie może powtórzyć swojego przestępstwa. Ten jednak jakiś miecz jest, tylko że nie kara śmierci. Teraz mając taką możliwość i widząc, że może być jednak, wydaje się, że jesteśmy pewni, że to ten dokonał przestępstwa i należy go skazać na śmierć, dowiadujemy się później, że to nie było tak, że to jest człowiek niewinny. To jakby nam podpowiada, że nie powinniśmy obstawać za karą śmierci. Powinniśmy raczej próbować wpływać i na ofiarę, i na skazanego, żeby doszli, poznali prawdę, prosili o wybaczenie i być może dostąpili miłosierdzia. I dlatego ten przykład Łotra, który przecież dokonywał wielkich przestępstw, a Chrystus jednak mówi, wystarczyło jedno słowo Łotra, tak? Przyznanie się do winy i skruchy, że my otrzymaliśmy to za nasze czyny, a ten jest sprawiedliwy, że otrzymał zapewnienie, że już dzisiaj będzie w raju. Dla wielu mogłoby się to też nie podobać. Jednak są to słowa Chrystusa i sprawiedliwość Boża często jest nierozumiana przez nas. My chcielibyśmy sprawiedliwości w naszym pojęciu, a u Boga jest inna sprawiedliwość. I tu może ten przykład też posłużyć właśnie, że ta sprawiedliwość Boża jest inna, ale jest prawdziwą sprawiedliwością. To ten syn marnotrawny, który wraca i któremu ojciec na jego powrót przygotowuje wielką ucztę. Oczekuje go i przygotowuje wielką ucztę. Starszy syn przychodzi i obraża się na ojca. I mówi nawet do ojca, ten twój syn roztrwonił wszystko z nierządnicami i ty mu przygotowałeś wielką ucztę, a ja zawsze tobie służę i nigdy nie mogłem takiej uczty mieć z moimi przyjaciółmi, tak? I proszę zwrócić uwagę, on mówi, twój syn, a ojciec mu mówi, należało by się cieszyć, że twój brat, ten syn ojca jest też twoim bratem. I my powinniśmy się cieszyć też, kiedy przestępca przychodzi do prawdy. Taka jest sprawiedliwość Boża. Ale święty Jan Zlatousty mówi, że my wszyscy byśmy tak postąpili, jak ten starszy syn. I właściwie współczujemy temu starszemu synowi. Ale to właśnie pokazuje, ten ojciec jest przykładem boskiej miłości i boskiej sprawiedliwości. A ten syn jest tej naszej, na nasz obraz ziemskiej sprawiedliwości. Winniśmy jednak wszyscy dążyć do sprawiedliwości Bożej.
Władyko, dziękujemy serdecznie za rozmowę. Dla naszych słuchaczy przypominam, że w studiu Radio Ortodoksja gościliśmy Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Jakuba, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego. Z naszym Władyką rozmawialiśmy na temat kary śmierci, a rozmawiali z Władyką Dariusz Kazimierowicz
i ojciec Mateusz Kiczko.
Dziękujemy serdecznie, Władyko.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoksja.